W zeszłym tygodniu wspaniałe przesłanie miał nasz brat. Ja jestem zmuszony wrócić do tego, bo powiem wam szczerze, chciałbym niejako dzisiaj kontynuować temat kazania zeszłego tygodnia. I tak może powiem w ten eter, że jeżeli ktoś będzie odsłuchiwał to kazanie, to polecam mu zdecydowanie przesłuchanie wcześniej przesłania Bożego Słowa z zeszłego tygodnia. Bo tam był niesamowity fundament i treść tego, do czego ja tylko będę mógł nawiązać, żeby kontynuować to przesłanie dzisiejsze. Bóg jest. I Bóg ma syna. Powiem wam, byłem poruszony i dotknięty tym prostym przekazem. Bardzo mi się spodobało to jednoznaczne sformułowanie, którego użył brat Franek w zeszłotygodniowym kazaniu. Możemy wyznać to w oparciu między innymi o wypowiedziane słowo samego Jezusa w Ewangelii Jana 3, 16 rozdział. Albowiem tak Bóg umiłował świat, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I nie nudzi mi się tego czytać, nawet gdyby za tydzień, za dwa tygodnie i za trzy tygodnie jakoś dociera do mnie za każdym razem jakaś cząstka tego przesłania. Jeżeli On, Jezus, o tym mówił, to znaczy, że jest to bezgraniczna prawda. Bo On zna Ojca. Bo od Niego pochodzi i trwa z Nim i w Nim w jedności. Czytamy w Ewangelii Jana 3, rozdział 35 werset. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. To jest z przekładu Biblii Warszawskiej. Drugi list Piotra, 1 rozdział, 17 werset. Wziął On bowiem od Boga Ojca. Kto? Nasz Pan Jezus Chrystus. Wcześniej czytaliśmy, Ojciec miłuje i oddał wszystko w Jego ręce. Teraz czytamy, wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę. Gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały, pamiętamy ten moment uniesienia niesamowitego i ten głos z nieba, który wołał, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Niesamowite. Myślę, że bracia, którzy mogli to wtedy słyszeć, po prostu to było aż wstrząsające. Niesamowite świadectwo. I dzisiaj Jezus jest centrum naszego życia. Dzisiaj to On nas zgromadził. Dzisiaj to On nawiedził to miejsce. Dzisiaj to Jemu śpiewaliśmy pieśni chwały. Dzisiaj do Niego wołaliśmy. Do Niego wznosiliśmy swój głos. Dzisiaj z Nim i w Nim wiążemy nasze nadzieje. To On nas kocha. To On nas wykupił dla swojego Ojca. Wykupił nas z tego świata, z tego, w czym byliśmy związani, być może nawet jesteśmy, ale On to już zrobił, On nas wykupił. To On daje nam wzór do naśladowania. To On daje nam Ducha Świętego. To On codziennie wstawia się za nami. To Jego krew nas oczyszcza z każdego naszego grzechu, każdego dnia. To Jego krew nas chroni. I to On, z czego ja jestem niesamowicie dumny, to On, Chrystus, dał początek chrześcijaństwu i mogę dzisiaj dumnie nazwać się chrześcijaninem. Czytałem niedawno pewną książkę i pewien amerykański teolog, ładnie się tak nazywa, Reinhard Niebuhr, tak określił chrześcijanina. Posłuchajcie, chrześcijanin to ten, kto uważa się za członka wspólnoty, dla której osoba Jezusa Chrystusa, Jego życie, słowa, czyny i przeznaczenie posiada najwyższe znaczenie. Jest bowiem kluczem do zrozumienia siebie i otaczającego świata, głównym źródłem wiedzy o Bogu i o człowieku, o złu i dobru. Jest nieodłącznym towarzyszem sumienia i oczekiwanym wybawicielem od zła. Bardzo mi się spodobał ten fragment. Tak się chciałem z tym zidentyfikować. I kiedy przeczytałem go sobie ze trzy razy, Zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Ta pierwsza, krótka część tego zdania określa nas chrześcijan. Chrześcijanin to ten, kto uważa się za członka wspólnoty, dla której osoba Jezusa Chrystusa posiada najwyższe znaczenie. Dla której osoba Jezusa Chrystusa posiada najwyższe znaczenie. A cała pozostała część tego zdania, w całej pełni, jakże duża, jakże istotna, to są elementy, które sam Jezus wnosi w nasze życie. W nasze życie jako chrześcijan. Jakże bogate i różnorodne są to dary. Spójrzmy. Jego życie. Życie Jezusa. Jego słowa. Słowa wypowiadane przez Jezusa. Jego czyny, czyli jego zachowanie. Jego przeznaczenie. Jezus jest kluczem do zrozumienia nas samych. Czy nie szukamy takich odpowiedzi? Jezus jest kluczem do zrozumienia otaczającego świata. Czy nie mamy takich znaków zapytania? Jezus jest źródłem wiedzy o samym Bogu, a nawet źródłem wiedzy o człowieku. Jest źródłem wiedzy o dobru i o złu. Jest, to bardzo mi się podoba, towarzyszem naszego sumienia. Chyba że się izolujemy z naszym sumieniem. Ale On jest towarzyszem naszego sumienia i jest wybawicielem od zła, którego oczekujemy. Spójrzcie, jaka jest wartość każdego z tych punktów. I powiem wam, że są ludzie, którzy całe swoje życie poświęcają, żeby zbadać tylko i wyłącznie jeden aspekt tego życia chrześcijanina. Czy to jest życie Jezusa, czy to są czasami czyny Jezusa. Potrafią całe życie skupiać się i szukać, poznać, poznawać. Ale i tak nie ma człowieka, który by każdy, choćby pojedynczy z tych aspektów, mógł za naszego życia poznać do końca. Dlatego bardzo podoba mi się werset, który też był przytoczony tutaj w zeszłym tygodniu. Kiedy Jezus, rozmawiając o nas tu obecnych i o tych, którzy byli przed nami i o tych, którzy będą po nas, kiedy o nas rozmawiał z Bogiem Ojcem, stwierdził tak. Ewangelia Jana 17:3. Mam to z przykładu Biblii Warszawsko-Praskiej. Życie zaś wieczne polega u nich na tym, aby poznali Ciebie, Boga jedynego i prawdziwego oraz tego, którego Ty posłałeś, Jezusa Chrystusa. Całe życie wieczne. Mamy zajęcie. Na pewno nudzić nam się nie będzie. Nie będziemy narzekać, jak ktoś głosu nie ma i w chórach anielskich nie będzie mógł za bardzo tak śpiewać. Będziemy Go po prostu poznawać. Dlatego, że to, co On w sobie ma, jest nie do poznania przy naszych możliwościach i świadomości. Jezus jest tym, na którym się wzorujemy. On jest źródłem, kluczem i tak jak sam powiedział, jest drogą, prawdą i życiem. Ja chcę się uczyć od Jezusa. Dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj przyjrzeli się bliżej jednej z cnót Jezusa. Miłości Jezusa. Na pewno charakteryzuje ona naszego Pana, jest dla Niego cechą szczególną, a dla nas jest pewnym punktem odniesienia i na pewno wzorem do naśladowania. Kochani, miłość Jezusa. Być może i w tym miejscu, i na świecie powiedziano już chyba wszystko na ten temat. Ale ja chciałbym dziś taką szczególną uwagę zwrócić, bo to też dotyka mojego serca, uwagę waszą i moją na tą, jak tą miłość Jezus prezentował. Miłość to Jego największa cnota. Jest ponad wszystkie inne Jego przymioty, cnoty czy cechy charakteru. To jej miłości domaga się od swoich uczniów. I to dzięki miłości dokonało się przeznaczenie Jezusa. to dlaczego on tutaj przyszedł i dlaczego wykonał to do końca. Dokonało się także nasze zbawienie. Czytaliśmy w tym wersecie wcześniejszym, Bóg umiłował świat. Kiedy będziemy czytać Ewangelię Jana w dalszej części, jest tam taki fragment, że Jezus, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, pamiętacie tą końcówkę? Umiłował ich aż do końca. Relacjonuje to Jan w swojej Ewangelii. Gdy czytamy o życiu Jezusa, gdy słuchamy Jego słów, gdy analizujemy Jego przeznaczenie, nie znajdziemy żadnej innej motywacji. Nie znajdziemy żadnego innego źródła inspiracji, żadnego napisanego bądź sformułowanego prawa bądź zasady, które by Jezusa prowadziło. Jedynym źródłem, jedynym prawem, jedyną inspiracją, jedyną motywacją Jezusa od początku Jego pracy, służby, od początku Jego życia była miłość. Z miłości przyszedł tutaj do nas na ziemię. Z miłości do Boga i do nas wzrastał, rozwijał się i poznawał nas. Z miłości rozpoczął swoją służbę. Z miłości służył. Z miłości poszedł na Golgotę. I w miłości ogłosił, wykonało się. Ona pochłaniała go bez reszty. Niezależnie, czy czytamy o miłości samarytańskiej, o miłości do nieprzyjaciół, o miłości do każdego bliźniego, to zawsze miłość przez niego prezentowana i przez niego nauczana miała pewien wymiar skrajny, bardzo daleko idący w porównaniu do tego, jak my jesteśmy w stanie się poświęcić. Samarytanin, choć obcy, poświęca się bez zastanowienia i oceniania nad człowiekiem, którego inni może uznali za pijaka. Wbrew obowiązującym zasadom wrogów nasz Pan nakazuje kochać i błogosławić, a nie zwalczać i potępiać. A każdego innego człowieka, którego nazywamy bliźnim, nakazuje kochać. Kochać jak siebie samego. To nie były i niestety nie są powszechne zachowania nas, ludzi. To coś, z czym jeszcze mamy problem, w czym brakuje nam pewnej zdolności. Być może dlatego, że niektórzy z nas nie potrafią kochać nawet siebie. Jezus w swoim nauczaniu, ale także w swoim postępowaniu prezentuje miłość i ją możemy rozróżnić do swojego i naszego też Ojca oraz do człowieka, do bliźniego. Gdy się przyjrzymy tym miłościom, są to dwie różne miłości, różnie okazywane. I chciałbym, żebyśmy to prześledzili, dlatego że jest on dla nas wzorem. I my także dzisiaj wołaliśmy, naucz nas kochać tak. Przede wszystkim Jezus nie nakazuje kochać dla samej miłości. Nie nakazuje kochać tylko i wyłącznie po to, żeby sobie okazywać życzliwe uczucia i jakieś pozytywne emocje. To nie jest kwestia tylko zachowań i emocji po to, żeby ktoś to chwilowo odczuł, bo to jest faktycznie tylko i wyłącznie chwilowe. To byłoby znaczne ograniczenie tego, czym On nazywa miłość. Miłość wyrażana przez Chrystusa dotyka każdego aspektu życia. Ducha, duszy, myśli, nawet ciała. Życie staje się miłością. Nasze życie może stać się miłością. Może mówić o miłości. Miłość staje się główną ideą życia. Tak stała się dla Jezusa. Taką miłość prezentuje i odczuwa wobec swojego ojca, wobec swojego tatusia w niebie. Dla Jezusa nie istnieje żadna inna, bardziej godna istota. Nie istnieje żaden inny obiekt bezgranicznego oddania. Nie ma dla Niego innego dobra poza Bogiem Stwórcą, poza Bogiem Ojcem. Widzimy to w Jego postawie, w Jego wypowiedzi, w Jego posłuszeństwie. Jego miłość do Ojca jest zawsze pełna wdzięczności. Jest pełna gorącej pasji i jest niesamowitą adoracją Bożej woli, ale także ojcowskiej suwerenności i Jego świętości. Kiedy pomyślę o tych momentach, kiedy Pan Jezus karmi ludzi, podnosi chleb i ryby. Tam jest mowa i spojrzał w niebo. Wyobrażam sobie ten moment adoracji. Nie chleba i ryby, ale adoracji swojego Boga. Ja wiedziałem, że Ty jesteś. Wiem, że jesteś wszechmogący. Oto niech Twoja chwała teraz się tutaj objawi. Kiedy podnosił chleb i wino, kiedy wznosił swój głos do nieba. Miłość Jezusa do Boga nie polega na zachwyceniu się niezrozumiałą miłością niemożliwego do odgarnięcia Boga. Zrozumcie ten przekaz. Nie jesteśmy w stanie pojąć Boga i Go do końca zrozumieć. Czasami ciężko jest nam pewne rzeczy na nasz ludzki intelekt jakby przełożyć. Ale miłość Jezusa nie polega na tym, że On po prostu idzie w ciemno. Miłość polega Jego na tym, że On uznaje Jego świętość, doskonałość, to, że to On jest Stwórcą, że On uznaje bezgraniczną lojalność, nieograniczoną lojalność wobec tego, który jest źródłem wszelkiego życia, który jest źródłem wszelkiej mocy, który sam w sobie jest miłością, a też z drugiej strony lojalność wobec tego, którego nazywa swoim Ojcem. Słowo Ojciec ma dla Jezusa niesamowite znaczenie. Bardzo związany jest z tym Słowem, ze swoim Ojcem. Ewangelii Jana, 8 rozdział, 28-29 werset czytamy. Nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Bardzo mi się podoba ten fragment, w którym pokazuje swoją zależność, relację, swój niesamowity szacunek i swoje oddanie dla Boga. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 1 werset, a później jeszcze 4. Ojcze, taka ostatnia modlitwa, nadeszła godzina. Uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Widać tutaj wyraźnie tą niesamowitą relację pełną miłości i oddania wobec Ojca. Jezus chce nas nauczyć tej miłości. Miłości do Ojca, w której zostawimy Bogu to, co Jemu się należy. W której zostawimy Mu naszą lojalność wobec Niego. W którym zostawimy Mu Jego suwerenność. W którym oddamy Mu samych siebie. W których uznamy Jego doskonałość i w której będziemy adorować Jego świętość. To On jako Stwórca. To On jako Stwórca w życiu Jezusa i On jako Stwórca w naszym życiu ma możliwość i pierwszeństwo wyrażania swojej woli. To Bóg ma plan dla nas i to jest plan, który ma pierwszeństwo. Natomiast my mamy możliwość w Jego łasce, w Jego mocy, z Jego siłą zrealizować ten plan, zrealizować Jego wolę. Boże Słowo zapewnia nas, że żadna sfera naszego życia nie będzie przez Niego zaniedbana, naszego życia. Mówimy o naszym nawet tym ziemskim bycie. A nawet, co czytamy w 15 rozdziale Ewangelii Jana, dodadzą w zanadrze nasze. A Jezus powiedział takie słowa w Ewangelii Jana 10:30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Bardzo ważna korelacja pomiędzy Synem i Ojcem, między Jezusem a Ojcem. Naszą miłość możemy kierować do Bożego Syna. I w Jezusie to miłość odbiera i to miłość honoruje Ojciec. O tym też mówił i tego nauczał Jezus. To są chwile bardzo bliskie, bardzo miłe naszemu Bogu, naszemu Ojcu. Gdy adorujemy naszego Pana, gdy adorujemy Jezusa, gdy stawiamy Jego wolę na pierwszym miejscu w naszym życiu. To są chwile, w których Bóg uwielbia także i siebie. To poddanie i ta adoracja, którą wyrażał Jezus wobec swojego Ojca, w żaden sposób nie obniżyło wartości samego Jezusa. Więcej. Dodawało mu szacunku. Dawało pewien respekt tych, którzy wtedy, w tamtym czasie stanowili tak zwaną władzę, a także i tych, którzy może nie do końca rozumieli, o co w tym wszystkim chodzi, ale obserwowali Jezusa, Jego pokorę, nie poniżali Go z tego tytułu, że On oddaje się Ojcu. Jest to dla nas bardzo cenna wskazówka, dlatego że czasami możemy obawiać się i być bardzo zachowawczy w prezentowaniu naszej miłości. To nie jest nasza słabość. W tym świecie to jest nasza niesamowita moc. Może kiedy siedzimy czy przebywamy w jakiejś grupie, w której ignoruje się wszystkie wartości, to nie będzie miało znaczenia. Ale jeżeli okazujesz miłość, miłość Bogu i miłość bliźniemu, i spotkasz się później sam na sam ze świadkiem tej miłości, to uwierz mi, ten człowiek przyjdzie do ciebie i będzie chciał z tobą o tym rozmawiać. Bo miłość chłodnieje w naszym pokoleniu. Bo miłość staje się czymś, czego się czasami wstydzimy, czasami ukrywamy. Miłość do ludzi. Jezus nie skupia się tylko na okazywaniu uczuć czy emocji, gdy prezentuje miłość do człowieka. Chociaż także okazuje te uczucia. Czasami zapłacze, czasami może nawet go gdzieś wewnątrz zatka. Wzruszy się, kiedy spojrzy na człowieka. Ta miłość w jego wydaniu jest szczególna. Jezus zatrzymuje się. Jezus lubi wchodzić w relacje. Uczniowie odpędzają. Uczniowie mówią, nie, bo to jest nasz mistrz. On ma wielkie dzieło do wykonania. Ale Jezus nie. Jezus się zatrzymuje. Jezus zatrzymał się Bartymeuszowi. Zatrzymał się do Zacheusza. Żaden z uczestników tej manifestacji, czy tego przejścia Jezusa nie zrobił tego. Jezus skupia się na człowieku. W swoim sercu zawsze pragnie wolności w życiu człowieka. Okazuje to i stara się to zawsze wyrażać. Widzimy, że niezależnie od sytuacji, czy to jest jakiś dworzanin, osoba jakaś sytuowana, czy celnik, czy prostytutka, czy żebrak, czy ślepiec, zawsze zależy mu na człowieku. Zawsze wchodzi w relacje z człowiekiem, a nie z jego okolicznościami. Z człowiekiem. Zawsze stara się dotykać serca tego człowieka. Dlaczego? Bo dla Jezusa. Dla Jezusa wtedy, zawsze i na wieki. Dla Jezusa każdy człowiek jest Bożym dziełem. Jest istotą, którą Bóg stworzył z miłości. I On to widział, zanim przyszedł na ziemię. On widział swojego Ojca, Jego pasję i radość Jego, jak oglądał relacje z człowiekiem. Kiedy nasze imiona zapisywał na swojej dłoni, kiedy wiedział, że kiedyś się spotkamy. On widział tą pasję. Dlatego Jezus patrzy na człowieka nie jak na zwykłe stworzenie, jak na wiele stworzeń, które Bóg uczynił. Nie tylko jak na osobę, nawet nie jak na bliźniego. Ale On widzi w człowieku, w każdym człowieku, cząstkę swojego Ojca. Cząstkę swojego Boga. Tak jak to nawet dzisiaj śpiewaliśmy. Że to, co we mnie jest, pochodzi z nieba. Człowiek ma tą cząstkę Boga w sobie. On kocha tą cząstkę Boga, która jest w nas, bo kocha swojego Ojca. Myślę, że nie potrafimy patrzeć w ten sposób jeszcze na swojego bliźniego, ale tego nas uczy i tego nas zachęca, do tego nas zachęca nasz Zbawiciel. Dlatego właśnie oddanie i poświęcenie Jezusa, aby ratować każdego człowieka, nie mają już później granic. Nie mają granic, nie mają żadnego hamulca. Bo widzi nas przez pryzmat Boga. I później, kiedy już zaczyna służyć tutaj, na ziemi, nie zatrzymają go ani obelgi, ani odrzucenie, ani niesprawiedliwość, która jego dotyka, ani chłosty i bicie. Nie zatrzyma go poniżanie, nie zatrzyma go ciężar krzyża. Zrozumie nawet odwrócenie się Ojca, gdy przejmuje na siebie wszystkie grzechy ludzkości. Wyobrażam sobie tylko Jego myśli. Kiedy szedł, dźwigając krzyż, będąc bity i szarpany. On wiedział, kim jest. Był Bożym Synem. Paweł w liście do Filipian pisze, 2 rozdział, 6-7 werset. Chociaż był w postaci Bożej, i to są fakty, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Stał się człowiekiem bez przewinienia, a ci, których przyszedł ratować, uznali go za przestępcę. I sprawiali mu wielki ból. Cierpienie było nie do zniesienia. Inne słowo mówi, że doświadczył wszystkiego. Wszystkiego. Poza grzechem. Jezus jednak widział dalej niż tylko to pokolenie, do którego przyszedł. Widział kolejne pokolenia ludzi. Widział tych, w których rozkochany jest Jego Ojciec, których rozkochany jest przed wiekami, przed stworzeniem świata Jego Ojciec. Widział także nasze obecne pokolenie. Widział nas, kiedy szedł z tym krzyżem, kiedy dotykało go to wszystko, na co nie zasłużył. Ale był pewny, że warto dojść do samego końca. Był pewny, że warto dojść do momentu i do chwili, w której może wyznać głośno, otwarcie, wykonało się. Dotykają mnie słowa Jezusa wypowiedziane tuż przed ostatnią wieczerzą. W Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 15 werset czytamy. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Kiedy Jezus zaczął mieć to pragnienie? Gorąco, przeczytajcie to jeszcze raz. Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. To tak, jakby przed tym wszystkim, co się miało wydarzyć, Pan chciał powiedzieć człowiekowi: możesz mnie nie zrozumieć. Możesz zignorować to, co ja wykonam, ale chcę cię zapewnić, że było warto, że jesteś tego warty, że jesteś tego warta. Te słowa, pomimo tego, że upłynęło już prawie 21 wieków, nadal się w pewien sposób przebijają do naszego pokolenia i one dalej brzmią. Gorąco pragnąłem spożyć tą wieczerzę. Tą, którą dzisiaj tu, w tej społeczności możemy spożyć, być razem z Nim. Ale On pragnął to przed swoją męką, bo wiedział, że warto. Bo wiedział, że w nas warto zainwestować. Bo wiedział, że Jego Ojciec ma niesamowitą radość z tego, że my możemy z Nim później żyć. Trochę inny aspekt Jego miłości. O ile miłość wyrażana Ojcu była bardziej adorująca, o czym mówiliśmy, była pełna wdzięczności, to miłość Jezusa w kierunku człowieka zawiera raczej współczucie. Zwróćcie na to uwagę, bo my też tej miłości chcemy się uczyć od Jezusa. Zawiera bardziej dawanie i przebaczanie. Zawiera bardziej poświęcenie i akceptację. Myślę, że gdyby oparł miłość do człowieka na tych samych przesłankach co Ojca, czyli na adorowaniu nas i takiemu byciu wdzięcznym, że my w ogóle łaskę zrobiliśmy i że w ogóle do Niego się pomodliliśmy, to musiałby być wobec nas dużo bardziej roszczeniowy i dużo bardziej wymagający. Ale On tak naprawdę od nas niczego nie oczekuje, poza tym, żebyśmy na Niego spojrzeli. To, że jesteśmy roszczeniowi i wymagający, jest cechą bardziej charakterystyczną dla nas w naszej relacji z ludźmi. My niestety mamy tak jakby gdzieś zakodowany gen, taki ludzki, inny punkt odniesienia w naszych myślach w stosunku do innych ludzi. Ja mam wrażenie, jakbyśmy żyli w jakiejś dżungli czasami, gdzie walczymy z każdym innym stworzeniem. Walczymy o to, co należy do Niego i co należy do nas, o każdy kawałek ziemi, o swoją rację, o swoje myśli. Bardziej bronimy się i swojego terytorium. Dlatego nie jest nam łatwo kochać. Dlatego nie jest nam łatwo kochać nawet w małżeństwie. A co dopiero kochać nieprzyjaciół, do czego nas wzywa Jezus? Jest to dla nas trudne. Ale Jezus, pomimo tej naszej natury, patrzy na nas jak na cudowne dzieło swojego Ojca. Z Jego ojcowską cząstką w naszym wnętrzu. Nie potrafi zignorować człowieka, mając świadomość, że Jego Ojciec codziennie jest w stanie zająć sobie czas, aby liczyć włosy na naszej głowie. Ta wiedza mnie przytłacza. Przy tym naszym zabieganiu i codziennej walce stara się Jezus przebić do nas z informacją. I czytamy o tym w Mateusza, 10 rozdział, 31 werset i wcześniej 29. Nie bójcie się. On mówi jakby do nas, walczących, broniących tego swojego terytorium, próbujących się gdzieś tam pasować z tymi ludźmi, którzy są wokół nas. Nie bójcie się. Wy jesteście warci więcej niż wiele wróbli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli waszego Ojca. Czyżby Ojciec, który chroni ptaki, miał nas porzucić w tych naszych wszystkich niedomaganiach, staraniach i brakach? Myślę, że mamy się nad czym zastanowić. Że wiele swoich motywacji i swoich myśli możemy zostawić tutaj przed Bogiem. Bo na pewno nie jest nam łatwo widzieć w drugim człowieku cząstkę Boga. A tym bardziej w swoim wrogu. Naucz nas kochać tak. Naucz nas zrozumieć, że to, co pochodzi z Ciebie, jest we mnie, ale też jest w tym człowieku drugim. Jezus wyraża taką miłość, bo uznaje i szanuje Ojca i Jego dzieło. Jezus nie ma z tym jakiegoś problemu, żeby wyrażać miłość Ojcu, bo On ten szacunek i oddanie naprawdę ma. Dziś my mamy prawo nazywać się dziećmi Bożymi. Syn Boży, a my jako dzieci Boże. Więc na pewno miłość Jezusa jest dla nas wzorem do naśladowania. Jest pewnym punktem odniesienia, do którego dążymy. Bóg nie oczekuje od nas złamania się takiego na siłę. Jest zbyt wrażliwy na naszym punkcie, żeby tak postępować. On nas dobrze zna. Jestem mu wdzięczny za jego delikatność. Za lata, przez które czasami musimy przejść, żeby zrozumieć pewną prawdę i za to, w jak delikatny i subtelny sposób on wchodzi do naszego życia i przekonuje nas o naszych wadach, o tych, co chciałby, żeby się w naszym życiu zmieniły. Ale nie zostawia nas też samych. Nie zostawia nas z rozterkami, nie chce, abyśmy radzili sobie swoimi siłami. On daje nam pocieszyciela, do którego dzisiaj wołaliśmy, o którego prosiliśmy. Daje nam przyjaciela na co dzień, doradcę i przewodnika. Daje nam Ducha Świętego, aby nam pomagał i aby każdego dnia i każdego poranku poświadczał nam, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Mamy Jego pieczęć w swoim sercu. Dziećmi Bożymi jesteśmy. To była Boża wola, Boże wybranie i tego nie zmienisz. Aby przez to w nas i przez nas mogła wyrażać się Jego miłość. Miłość do Niego, do Jezusa, miłość do Ojca i miłość do wszystkich ludzi. Kilka wersetów. Pierwszy list Jana, bardzo obfity w miłość. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 1-2 werset. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 16 werset. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i to zobowiązanie. I my winniśmy życie oddawać za braci. I ostatni fragment. Pierwszy list Jana, 4 rozdział od 7 wersetu. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować, Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas. Że z Ducha swojego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy. I niech to będzie wyznanie nasze. A my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu? Amen. Bardzo mi zależało, żebyśmy zobaczyli miłość z perspektywy Jezusa i z Jego motywacją. Powiedzcie mi, czy to, co tutaj dzisiaj powiedziałem, ma dla kogoś szczególne znaczenie? Czy może ktoś podnieść swoją dłoń, jeżeli ma to dla niego jakieś znaczenie? Bardzo się cieszę. Pochyl mi naszą głowę. Zwróćmy się do Pana. Spędzić z Tobą czas, Panie Jezu, jest czymś wyjątkowym. Wsłuchać się w Twoje słowo jest czymś cudownym, prawdziwa uczta. A móc doświadczać Twojej miłości i Twojego posilenia, Panie, to już prawie rarytas. Jak dobrze, że Ty jesteś tak blisko nas. Jak dobrze, że Ty wszystko uczyniłeś. Widzisz, Boże, naszą może czasami nieporadność, choć jesteśmy Ci wdzięczni za te przełomy, które już uczyniłeś w naszym życiu. Dziękujemy Ci, że uczysz nas miłości. Tak jak do Ciebie wołaliśmy, śpiewając, naucz nas kochać tak. Chcę to powtórzyć, Panie. Naucz nas kochać tak, abyśmy zrozumieli Ciebie, Ojca, zrozumieli ten świat, i wszystko, co Ty w nim ułożyłeś. Naucz nas kochać Ojca z pełną adoracją i wdzięcznością. I naucz nas kochać bliźniego ze względu na to, że jest dziełem naszego tatusia, naszego Ojca w niebie. To wielkie wyzwanie. Proszę, abyś pracował w naszym sercu. Abyśmy zanim rozsądzimy się z drugim człowiekiem, zastanowili się, kto jest w jego wnętrzu. Naucz nas błogosławić ludzi, Panie. Naucz nas żyć miłością. Panie, naucz nas tego, aby miłość była naszym życiem, była naszym przesłaniem. Ale też poddajemy się Duchowi Twemu Świętemu w prowadzeniu, aby udzielał nam wszelkiej potrzebnej do tego mądrości i poznania w różnych okolicznościach. A też oddajemy nasze życie Tobie, Panie, abyś korzystał z nas jako ze swoich narzędzi i swoich naczyń w różnych okolicznościach i w każdym miejscu, gdzie nas posyłasz. Chcemy być świadectwem Twojej miłości, nieść tą miłość, mówić o niej i zachwycać się nią. Potrzebujemy tego, Panie. Może wtedy zrozumiemy, czym jest pełnia tego, co nam dajesz. Proszę Ciebie o to, Boże mój. Błogosławię moje drugie siostry i braci. Panie, chcemy wyznać, że kochamy tą społeczność, Twoją społeczność dzieci Bożych tutaj w Jastrzębiu. Kochamy oazę. Dziękujemy Ci za czas, który nam dajesz. Za to, że możemy sobie nawzajem służyć, sobie nawzajem pomagać, siebie nawzajem wspierać, dzielić się swoją wiarą, nadzieją i miłością. Dziękujemy Ci za to, Panie. Niech Duch Twój prowadzi nas. Niech ręka Twoja prowadzi nas. Niech Twoje prawdziwe błogosławieństwo będzie nad nami, Panie, w każdej godzinie do kolejnego spotkania, kiedy znów wspólnie razem spotkamy się i podniesiemy nasze ręce do Ciebie. I powiemy, prawdziwie cudownym, wspaniałym jesteś naszym Bogiem. Dziękujemy Ci za ten dobry, wspaniały czas. Błogosławię, Panie, przed Twoim obliczem wszystkich gości, których dzisiaj mamy tutaj na sali. Wszystkie osoby, które być może pierwszy raz, Panie, w ten sposób spędzają czas przed Tobą. Dziękuję Ci za tych, którzy są i doświadczyli Twojego uzdrowienia, Twojego uleczenia. Dziękuję Ci za Twoje zwycięstwa, których możemy doświadczać, Panie. Oddaję Tobie w tym wszystkim cześć i chwałę. To wszystko dla Twojego imienia, dla Twojego cudownego imienia, Jezus. Amen. Amen. Niech Was błogosławi Bóg.